ty już byłaś na planie tego serialu. Kiedy i co zobaczyłaś?
Myślę, że gdyby ten serial był robiony 10 lat temu, to byśmy to wszystko tak dużo chłodniej przyjmowali. Możemy sobie nie zdawać sprawy, jak wielkie są te ekipy filmowe i serialowe. Dzięki temu ta cała historia, te 6 odcinków żyje. Znamy lalkę no bardzo dobrze. Jest to wciąż świetna powieść.
Mnie zaskoczyło, w jaki sposób są pokazane te różnice klasowe.
Myślę, że temu służą wszystkie nowe ekranizacje. One po prostu spowodują, że sięgnie się do oryginału.
Kultura na weekend.
Bartek Chaciński, to jest kolejny odcinek Kultury na weekend. Dziś będzie o lalce dla maturzystów, o gwiazdach. Będzie przedsmak tego, co dopiero za kilka tygodni można będzie zobaczyć na ekranach telewizorów, na platformie Netflix, bo rozmawiać będziemy o serialu Lalka Pawła Maślony, Jagody Dudkiewicz i Pawła Demirskiego, a rozmawiać będę z Anetą Kyzią. Witaj.
Dzień dobry.
Krytyczką teatralną i serialową Polityki, która już bardzo dużo wie o lalce.
I niewiele może powiedzieć.
Ja mam podobnie. Ja też widziałem ten serial. Nie możemy państwu, właśnie to jest skomplikowana sytuacja, bo nie będziemy mogli recenzować. Nie możemy opowiadać...
Oceniać, tak.
Tak, nie możemy też zdradzać ważnych wątków fabuły. Powiedzmy, że od razu, że one momentami odbiegają od oryginału Bolesława Prusa. No ale to jest na tyle ważne wydarzenie, że warto zaryzykować, mam wrażenie. Będziemy raczej czego mówić pomidor w strategicznych momentach. Albo będziemy się wzajemnie próbować uciszać.
Lalka, laleczka, tak będzie.
Tak.
Sami jesteśmy trochę w pozycji takich lalek, tak, którymi ktoś się trochę bawi, ale to tylko do 16 września, kiedy jest premiera serialu. Potem to my przejmujemy stery i to my się zabawimy tym serialem.
No właśnie, to najważniejsza informacja. 16 września, wtedy wszystko się okaże. Ty już byłaś na planie tego serialu.
Dawno, dawno temu, bo
właśnie,
byłam tam.
Kiedy i co zobaczyłaś?
Tak, bo ja byłam, właśnie sobie odgrzebywałam w kalendarzu, kiedy ja byłam tam 30 września ubiegłego roku. Pamiętam, że było bardzo zimno i Alicja Kiłczewska, która opiekowała się naszą grupką dziennikarzy, już w mailu wcześniej nas informowała, żebyśmy się ubrali ciepło i tak naprawdę cieplej niż nam się wydaje, że powinniśmy, bo wie to z własnego doświadczenia, bo na planach jest zawsze po prostu zimno, a ten plan był na zewnątrz, był na rynku Nowego Miasta w Warszawie, który zyskał nowy entourage na tę okazję, bo wszędzie były szyldy w dwóch językach, co wtedy, no i teraz, po polsku i po rosyjsku, co jednak robiło wrażenie i robi, no też z powodu tego, że to zagrożenie Rosją znów wróciło i myślę, że gdyby ten serial był robiony 10 lat temu, to byśmy to wszystko tak dużo chłodniej przyjmowali. Natomiast teraz zupełnie inaczej, te szyldy pisane cyrylicą jednak, czyli szyld na przykład sklepu Wokulskiego, no to takie ciarki jednak trochę chodziły.
Dużo gapiów, dużo ruchu wokół tego planu?
Dużo ruchu, chociaż on był oczywiście sterowany przez ekipę, bo możemy sobie nie zdawać sprawy, jak wielkie są te ekipy filmowe i serialowe. No pewnie zawsze były, ale teraz dochodzą też rozmaici spece od efektów i tak dalej. Więc cały kwartał był zamknięty, bo akurat przy tym serialu, kiedy XIX wiek, trzeba było zarezerwować bardzo dużo miejsca na dorożki. I to w ogóle było niesamowite, jak się tam wchodziło, bo oczywiście szyldy, oczywiście suknie, kapelusze, za chwilę też o kostiumach porozmawiamy, a to robi oczywiście wrażenie, ale przede wszystkim ta liczba koni. I to nie służewiec i te biedne konie biegające w gonitwach, tylko to po prostu są...
Wątek gonitw jest.
Tak, jest ten wątek, ale tutaj to są po prostu konie pociągowe. One tam ciągną dorożki, ciągną wozy i były wszechobecne wtedy w Warszawie. I co było, nie wiem, dla mnie to była ciekawostka. Ktoś tam nam powiedział na planie, że wielkim problemem było, bo tam konie dało się znaleźć, wozy da się znaleźć, karoce można i karoce, karety, powozy można zbudować. Natomiast woźnice, czyli osoby, która potrafi zaparkować dorożką tyłem, koniem, to już naprawdę był spory problem, bo takich specjalistów już po prostu w Polsce nie ma. No, nie ma takiej potrzeby, tak? No więc szukano i myślę, że tak sobie to wyobrażam, że obie lalki, czyli ekipy lalki serialowej i lalki filmowej, które kręciły w podobnym czasie, musiały sobie tych woźniców wyrywać wręcz. Myślę, że ci ludzie zarabiali jakieś krocie i mam nadzieję, że tak było. I tak to sobie wyobrażam.
No, mimo wszystko główną gwiazdą, głównym bohaterem serialu pozostaje Wokulski, którego gra Tomasz Szuchart. I może zacznijmy od razu od tej rozmowy twojej z Tomaszem Szuchartem, bo tak, będą rozmowy. W trakcie tej naszej rozmowy będą inne rozmowy. Może nawet pewnie bardziej atrakcyjne dla państwa. I tak posłuchajmy, co Tomasz Szuchart tobie opowiedział o tym serialu, dlatego że on, wydaje mi się, że od razu zaczął od tych głównych parametrów, tej głównej idei serialowej lalki.
Chciałabym zapytać, jak to z pańskiej perspektywy wygląda, z perspektywy pańskiego bohatera. Co tu jest starego, co tu jest nowego?
Znaczy ja zawsze podaję tak na taki przykład, że jeżeli będą jacyś maturzyści kiedyś wpadną na pomysł, żeby po naszej lalce zdawać maturę, to myślę, że jej nie zdadzą. Przynajmniej z lalki Prusa. Zmian jest cała masa, ale tak naprawdę to są zmiany, które zachęcałbym sprawdzić samemu, kiedy już wyjdzie serial i będzie można posprawdzać nieścisłości. Oczywiście traktujemy to rzeczywiście jako punkt wyjścia, trochę zadajemy sobie pytania, co by było, gdyby padły inne słowa, gdyby charakter głównych bohaterów był minimalnie inny niż ten, który jest zapisany w książce. No i taka forma zabawy dzięki temu powstaje. Sposób gry tak naprawdę jest współczesny, ale bawimy się formą, bawimy się etykietą. Ta etykieta gdzieś jest. Mamy oczywiście kostium epokowy, mamy laseczki, mamy rękawiczki, wszystko gramy tak, jakbyśmy się w tych czasach urodzili, natomiast współcześnie podajemy tekst. Ta emocjonalność też trochę wychodzi poza te sztywne ramy kostiumu. To znaczy, że nie jesteśmy poblokowani w sposobie gestykulacji chociażby. No i bawimy się językiem. Nie zawsze ten język jest tylko i wyłącznie epokowy, również mocno uwspółcześniony. Zdarzają się nawet wulgaryzmy i ja jestem z tego bardzo gdzieś zadowolony, bo myślę, że pomagają nam trochę wyciągnąć bardziej człowieka, szczególnie w tych stanach ekstremalnych jakiejś złości. Bardzo dużo jest takiej zabawy.
Czytałam, że Izabela jest tutaj bardziej feministką albo taką protofeministką, powiedzmy. To kim w takim razie jest Wokulski w tym układzie? Czy też się unowocześnił trochę, tak jak Izabela, czy...
Znaczy na pewno słyszałem o takich interpretacjach młodzieży na temat lalki, że Wokulski jest stalkerem. Ja jednakowoż uważam, że gdzieś w takim wymiarze romantycznym to na pewno ma szczerą miłość. I ta miłość oczywiście powoduje, że bywa wytłumaczeniem różnych jego działań. Natomiast ja też nie lubię tych takich słów wielkich typu feminizm w wydaniu Izabeli. Wydaje mi się, że to jest po prostu osoba walcząca o gdzieś tam o swoje prawa, ale też przede wszystkim osoba, która stara się odnaleźć w rzeczywistości, która się bardzo dynamicznie zmienia. Społecznie nadane miejsca kobietom nie są sytuacją, która by ją usatysfakcjonowała, więc ona próbuje wyjść z tych sztywnych ram, próbuje na ile może w tym trudnym wtedy świecie się rozpychać łokciami. Oczywiście jest to jakaś pewnie forma feminizmu, tak można by to też nazwać, natomiast dzisiaj myślę, że już po wielu falach feminizmu też i feminizm dostał negatywne konotacje jakieś, więc nie chciałbym tutaj z tej negatywnej strony, a raczej bardzo pozytywnej patrzeć na to.
A Wokulski,
na te
jak na to?
Natomiast Wokulski również no jakby z tą materią zaczyna walczyć i zaczyna w inny sposób do tego wszystkiego podchodzić. Myślę, że on jest dużo bardziej otwarty niż wszyscy arystokraci, którzy go otaczają, albo ta klasa arystokratyczna, do której tak naprawdę ma aspiracje i do której dąży i chciałby być częścią tej klasy. To też mi się podoba, że w ten scenariusz gdzieś tam, pomimo że to nie jest jego jakby główne zadanie, pochyla się trochę nad klasowością ówczesnej Polski. Co jest takim fajnym też nawiązaniem do dzisiejszej Polski, gdzie klasowość również ma miejsce i coraz to większe rozwarstwienie, no jesteśmy tego świadkami i obserwujemy to, więc to jest też taki nasz jakby
łącznik.
Hak, który do dziś, który łączy nas z tą współczesnością, o której już wcześniej mówiłem, ale zdecydowanie te wszystkie rozmowy z Łęcką też inaczej wyglądają niż to pewnie było w książce i dotychczasowych realizacjach. Znaczy nie mamy tutaj bogatego pana, co prawda z klasy niżej, no bo z jakiejś klasy kupieckiej, ale jednak majętnego, ale też człowieka, z którym można po prostu porozmawiać o tym, jak świat się zmienia, jak się dynamizuje i Wokulski nie jest ślepy na to, co się dzieje i myślę, że jest też bardzo otwarty na to, w którą stronę zmierzają te ruchy społeczne. No.
A czy ta rosyjskość w koło, no bo widzimy, no to był zabór rosyjski, u Prusa to nie jest wybite za bardzo, co jest oczywiste, no bo cenzura i tak dalej, ówczesna, natomiast no to też jest taki rym trochę z naszą rzeczywistością, zagrożeniem ze wschodu i tak dalej. Wiadomo, jedni twierdzą, że to przesadzone, inni, że nie, ale no żyjemy w takim okresie dziwnym i nagle ta rosyjskość zaboru i Warszawa z dwoma dwujęzyczna i z dwoma napisami, czy jakoś też do tego się odnosicie? Są jakieś, no nie mówię, puszczane oka do współczesności, ale czy to jest jakoś wybite? Bo w tamtych inscenizacjach, w poprzednich ekranizacjach to też nie było za mocno.
To nie było, natomiast to też były czasy, w których się chyba robiło. My chcieliśmy akurat pod tym względem gdzieś oddać prawdziwość czasów, w których to było. No i o ile Prus wspomina o tym, że płacimy rublami, i o tym, że
Wokulski zrobił
pieniądze dokładnie na handlu z Rosjanami, więc tak naprawdę to wszystko jest, a my to tylko unaoczniliśmy. No takie były czasy, były dwujęzyczne nazwy sklepów. To była rzeczywistość, w której oni funkcjonowali, więc to oddajemy. Natomiast nie mamy dronów latających nam nad głowami, więc takich nawiązań aż mocnych nie mamy.
Takie były czasy, mówi Tomasz Szuchart, który opowiadał o tym, że jak pokazać dzisiejszymi środkami to, co chciałoby pokazać Prus, gdyby dzisiejszymi środkami opowiadał tę historię. Trochę chyba tak wygląda ten serial.
Trochę tak wygląda. Oczywiście no jest to serial, który bierze sobie Prusa i Lalkę za punkt wyjścia i rozwija tę historię, rozwija postacie, daje im, tak jak Tomasz Szuchart mówił, no współczesną wrażliwość, to znaczy taką, która koresponduje no, z wrażliwością widza, żeby ta historia się po prostu poniosła, przeniosła przez ekran. I no, tam też rozmawialiśmy no, o tym, że no już trochę wiemy, że Izabela Sandry Drzymalskiej będzie o tyle współczesna, że będzie miała taki rys nie tylko niezależności, potrzeby niezależności, tak jak u Prusa, ale też taki bardziej feministyczny. Tomasz Szuchart się trochę na to słowo feministyczny zżymał, bo uważa, że to jednak, nie wiem, czy gdybym użyła słowa sufrażystka, które już jest historycznie bliższe, to może by się mniej zżymał, ale, no, ale w tej Izabeli jest taki rys. No i pytałam go o to, czy w korespondencji Wokulski też się zmienia. No więc te postaci mają taką psychologię, którą nam jest dużo łatwiej zrozumieć, ale może ktoś jakby tutaj z oporem to przyjmować z widzów, ale wydaje mi się, że jeśli mamy i książkę, która jest podstawą, i mamy już dwie ekranizacje, bo mamy, pamiętamy dwa, mamy film Hasa, wspaniały i świetny serial Bera, no to nie wiem, czy robienie czegoś bardzo podobnego po raz kolejny, a jeszcze będziemy mieć tę lalkę filmową, która już jest zapowiadana jako bardzo wierna, a przynajmniej wierniejsza niż ten serial i jako taka superprodukcja, która ma uwodzić kostiumami bardziej niż dodatkiem jakby psychologicznym, no to wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy pomysł. I nie wiem, czy widziałeś plakaty Netflix Gra z tymi oczekiwaniami.
Poszczególnymi postaciami.
Tak, i gra właśnie z tym, co ludzie mogą sobie wyobrażać już na podstawie tych zapowiedzi, jak to będzie strasznie współczesna i obrazoburcza wobec oryginału ta lalka. Oni to trochę podkręcają i myślę, że po tym 16 września każdy sobie to zweryfikuje, ale te plakaty mówią na przykład klasyczny toy boy, albo skąd się biorą daddy issues. No absolutnie tutaj jest to wychylone w stronę bardzo współczesną. No myślę, że nie oceniając, bo nie możemy oceniać jeszcze, no serial aż tak nie jest wychylony. Myślę, że jest gdzieś pomiędzy tym.
No tak, właśnie to z jednej strony ci, którzy w tej chwili odbierają te plakaty, myślą sobie, o to będzie bardzo, bardzo współcześniona wersja lalki. Niech zostaną z tym mniemaniem i nie będziemy tego dylematu rozwiązywać. Natomiast jednocześnie, ja myślę, że te plakaty dla mnie już po obejrzeniu tego serialu mówią co innego. Mówią, że to jest serialowa wersja i będziemy się skupiać też na każdej postaci z osobna.
Tak.
Będziemy próbować opowiedzieć jej historię. I to jest bardzo ważne. Żadna z tych postaci nie jest kryształowa tutaj. Żadna z tych postaci nie... One są serialowe rzeczywiście w współczesnym wydaniu.
I są bardzo ludzkie. To znaczy, no naprawdę są pogłębione. Nie wiem, czy są przeciwko temu, co Prus napisał. Mi się wydaje, że nie, po obejrzeniu. No ale tak, no, są interpretacją i są na pewno rozwinięte i no, dzięki temu ta cała historia, te 6 odcinków żyje. Jest ciekawe, zaskakujące momentami, więc no, dla mnie to jest na plus. Ja oglądałam to z ciekawością i wydaje mi się, że to jest jakaś wartość, że mimo, że my akurat, myślę, że wielu ludzi w Polsce, ale my znamy lalkę no, bardzo dobrze. Jest to wciąż świetna powieść, jedna z najlepszych, jaka po polsku została napisana. Ciągle żywa, ciągle aktualna, bo ten kapitalizm, to ścieranie się, walka klas, próba wydostania się ze swojej klasy społecznej, napotykająca rozmaite przeszkody. No to jest aktualne, ponadczasowe i zawsze będzie, a ten kontekst rosyjski niestety jeszcze dodatkowo zyskał teraz na aktualności. No więc tutaj ten komentarz jakby dodatkowy i próba wyjścia poza tę klasykę i to, że oglądamy ten serial i im dalej on idzie, tym uzmysławiamy sobie, że możemy nie odgadnąć zakończenia. To jest dla mnie świetne.
No tak, tak. Ale na razie przejdźmy jeszcze na ten, zostanie przy tych poszczególnych postaciach, przejdźmy na drugi plan. Rozmawiałaś na planie nomen omen serialu z Dariuszem Chojnackim.
Tak, świetnym aktorem Teatru Śląskiego w Katowicach.
Który gra postać Ignaca Gorzeckiego. I zaczynasz od razu tę rozmowę od temperatury, temperatury na planie.
Tak, bo my byliśmy w kurtkach i w czapkach, natomiast aktorzy, no tam Tomasz Szuchart miał kapelusz, miał, nie wiem, melonik powiedzmy, natomiast biedny Rzecki nie miał nic i był tylko w garniturze i naprawdę mi było go bardzo szkoda. Tak akurat wtedy trochę nawet słońce się przez moment pojawiło, ale było naprawdę zimno. Ale aktorzy to są twardzi ludzie w różnych warunkach, a myślę, że też emocje ich jakoś zawsze podgrzewają. Więc tak, tutaj wystąpił tak sotę dosyć.
No to twardy Dariusz Chojnacki.
Twardy zawodnik.
Posłuchajmy.
Pytałam też Tomasza Szucharta o uwspółcześnienie, no bo robicie nie taką lalkę 1:1 Prusa, no więc domyślam się, że to nie będzie tak w korelacji do Tadeusza Fijewskiego czy do Bronisława Pawlika, ten pański bohater. Co tam będzie takiego współczesnego? Bo on się wydaje najbardziej z przeszłości bohaterem w całej lalce.
Tak się wydaje.
Tak.
No, to mam nadzieję, że trochę to jednak zburzę, bo dla mnie zawsze jakby, jak robimy coś nowego, to jakby próbujemy porównywać, coś powstało, no to czy to będzie takie samo, albo czy będzie podobne. I mnie to zawsze fascynuje, czemu tak się dzieje, no bo przecież jakby każda sztuka, czy każdy film powinien być nową perspektywą, nowym spojrzeniem na to. No i mam nadzieję, że trochę to, co się dzieje między mną i Tomkiem, czyli Wokulskim na przykład i Rzeckim, już to jest trochę uwspółcześnienie, jakby tego, jak pokazujemy naszą relację, jakim to jest językiem napisane, jaka to jest energia przede wszystkim, bo chyba na tym najbardziej teraz jakoś tak bazujemy i na reżyserze naszym, Pawle, który też wie doskonale, gdzie nas prowadzi i jakby w takim pełnym zaufaniu za tym idziemy i chyba robi nam to szczęście w tej pracy.
Czyli nie ma takiej ala mentorskiej trochę relacji między wami, bo trochę tak na początku, no trochę w lalce tak było, że pański bohater trochę był takim opiekunem, mentorem dla...
Znaczy ja myślę, że tym takim może mentorem i takim opiekunem to jest miłość do Wokulskiego, w sensie taka szczera, prawdziwa, przyjacielska miłość. I to był jakiś taki jeden z moich celów, który sobie założyłem, żeby tą przyjaźń po prostu było widać i żeby to nie było takie pretensjonalne, takie uczenie go, jak to powinno wyglądać, ja tu jestem niby starszy, no nie do końca to tak w tej wersji też jest, tak, nie, jak widać. No.
To prawda, jest pan jednak młodszy niż
broda tego nie zakryje.
dokładnie. A w takim razie, bo Tomasz Szuchar mówił o tym, że zmienia się zakończenie, nie mówił jak się zmienia. Czy w takim razie pański wątek też jest trochę inaczej poprowadzony?
Tak, jest. To jest takie autorskie spojrzenie, myślę, Pawła, który chciał troszeczkę to zmienić i troszeczkę tę historię wywrócić. I tak, koniec jest inny, ale też myślę, że początek będzie ciekawy, bo tam jest też... Już w kontekście całości myślę, że początek też opowiada, że...
No bo to jest opowieść dokładnie pańskiego bohatera, prawda?
Tak.
Więc... Czyli to nie jest tak jak w powieści.
No nie. Więc no nie mogę zdradzić więcej, aż mi korci, bo chciałbym powiedzieć, ale myślę, że i koniec, i początek się ze sobą wiąże.
A Napoleon też jest grany, czy odeszliście od Napoleona?
Nie, raczej nie jest to jakiś wątek taki, który tam z nami się toczy gdzieś tam obok, więc nie ma tego za dużo.
Dariusz Chojnacki opowiadał o tym, że początek i koniec tej opowieści są inne niż w oryginale i proszę zanotować, to nie myśmy mówili o tym, my niczego nie podpowiadaliśmy. Warszawa. Która jest oczywiście stale obecna, Warszawa, nieborów, które się pojawiają w różnych momentach w tym serialu. Powiedz mi, czy to jest pod względem rozmachu, jak porównujesz z innymi planami i z innymi polskimi serialami, to my się cały czas rozwijamy w tej dziedzinie pokazywania mnóstwa miejsc, mnóstwa lokacji w takiej historii?
Pewnie tak, chociaż no pamiętajmy, że niedawno Netflix jednak dał nam Heweliusza. No i ten rozmach realizacyjny katastrofy promu, a kręcili i na Bałtyku, i kręcili też w Belgii pod Brukselą w specjalnych basenach, no to wydaje mi się, że już jakby mamy pewne know-how i też budżety. No albo Netflix mam powiedzmy, bo to też był serial Netflixa, więc no... Ta lalka ma na pewno rozmach. To nie tylko lokacje, ale też kostiumy, to też rekwizyty. No widziałam jakieś informacje, że żeby sam dworek, no powiedzmy samo mieszkanie, czy no kamienice Łęckich, w której mieszkają, no to nie Netflix jakby nie poszedł po linii najmniejszego oporu, czyli zrobił jedno, dwa pomieszczenia, które urządził XIX-wiecznie, tylko 12 pokoi. I tam kilka tirów przywiozło meble,
pozbierane, powypożyczane z rozmaitych miejsc, rekwizyty. Jakby tam nie ma żadnej przypadkowej rzeczy na tym planie. Jak ogląda się ten serial, to widać po prostu. Tam na trzecim planie są przedmioty z 1870-80.
No, scena z domem towarowym jest imponująca.
Tak, tak. Jest absolutnie,
to jest to, co robi wrażenie.
Jest bal debiutantek, gdzie też no, cała przestrzeń jest niesamowita. No, te suknie ważące kilka kilogramów, gorsety, meloniki, to, że trzeci plan też jest tak ubrany, no robi to wszystko wielkie wrażenie.
Niesamowita, wspaniała, proszę uznawać za opis sytuacji, nie za recenzję, bo inaczej byśmy znowu musieli pomidorami machać. Powiedz o, sekunda o tej rozmowie o kostiumach, bo za chwilę posłuchamy, jak rozmawiasz z Dorotą Roque-Plo, która projektowała te wszystkie detale. Tam jest po prostu, są cztery garderoby po prostu w tym serialu.
Każda postać ma własną, można powiedzieć. I no, to była bardzo ciekawa rozmowa, bo no, to jest serial, który, jak już mówiliśmy przed chwilą, wychodzi od lalki Prusa, która jest powieścią historyczną i zachowuje detale, ale rozwija się w stronę współczesną. No więc pytanie było, jak się poprzez kostiumy i dekoracje opowiada taki rodzaj historii, która gdzieś jest jedną nogą tam, drugą nogą tutaj. No i Dorota Roque-Plo była tutaj bardzo stanowcza, że w kostiumie, w rekwizycie, w scenografii to jest historia. Nie ma tam gry z tą historią. Więc no, tym bardziej szapoba, że no, byli w stanie po prostu ściągnąć i wypożyczyć te wszystkie rekwizyty. I bardzo dużo tam jest kostiumów historycznych z epoki. Inne są szyte, bo oczywiście tak jak kostiumografka powiedziała, człowiek się od tego czasu zmienił. Jesteśmy, jemy lepiej.
No właśnie.
Ewidentnie. Jesteśmy wyżsi i więksi niż ludzie.
Słuchaj, to już na prawach spoilera, ale tylko do tej rozmowy, którą przeprowadziłaś na planie. To posłuchajmy może Doroty Roque-Plo.
Jak się robi, wymyśla kostiumy do lalki, która w formie, jest odbiciem od tej tradycyjnej, czyli od powieści, nie jest jeden do jednego historią taką, jak ją Prus zapisał, no ale jak się rozglądamy, to rzeczywistość ta serialowa, no będzie historyczna, tak? Czyli kostiumy są jeden do jednego historyczne?
Jeden do jednego, bo ja w ogóle wychodzę z założenia, że jeżeli się robi daną epokę, to trzymamy się prawdy, bo wtedy jest łatwiej odskoczyć od tej
tych
prawdy
emocjach,
i troszeczkę można wtedy przekręcić prawdę. W ogóle wychodzę z założenia, że kostium staje się interesujący, jak do niego się wkłada tą postać, prawda? Moda modą, ale człowiek najważniejszy. I jeżeli go ubierzemy naprawdę w ten kostium prawdziwy, z gorsetem, z halkami, to on będzie grał i będzie się czuł tak, jak powinien w tej opowieści. A potem, jeżeli będzie mówił językiem bardziej współczesnym, będzie chodził bardziej, co prawda gorset mu nie pozwoli chodzić tak, jak się chodzi dzisiaj.
Tak, i te kołnierzyki. Tak,
i kołnierzyki, sztywne. I ta sztywność, ona nadaje tą Forma. Epokę. Ja uważam, że prawda zawsze wygrywa wtedy.
A trudno było znaleźć te kostiumy, czy wyszyliście częściowo, bo widzę, że co jest fajne tutaj na planie, że te suknie są takie zszargane na tych...
No niestety.
No ale to może dobrze, bo to realistycznie
tak,
wygląda.
Tak, bardzo realistycznie, bo większość sukien, które mam, są z 1870, między 70 a 80. Więc mam prawdziwe rzeczy, które były noszone przez...
Prawdziwych ludzi.
Prawdziwych ludzi, co też jest taka jakiś dobry duch, ale dużo szyliśmy dla głównych postaci, bo się nie da nie szyć. Poza tym muszą wyglądać tak, jakby to było ich, prawda? A nie zawsze to się udaje. Ale to jest prawda, że ja szalenie lubię mieć tą prawdę, więc wyciągam z stare rzeczy, czasami je przerabiam, powiększam albo pomniejszam. Co prawda to rzadziej, bo jesteśmy dwa razy więksi. Mamy tak mniej więcej 15 cm więcej niż w tym 1870, ale dosyć jest to przyjemna
praca.
Przyjemna praca. Dotknąć, w ogóle dotknąć, bo ja przez materiał, który został przez kogoś wyprodukowany, prawda, zrobiony, utkany, dotykam tego XIX wieku i to jest niesamowite, bo nie dotykam mody, nie dotykam tego takiego blichtru tamtego, tylko dotykam jakby pracy ludzką i to jest niesamowite. Dotykam materiały, wykonania.
Ręce czyjeś.
Tak. I dotykam też kogoś, kogo już nie ma bardzo często ponad 100 lat.
A to są rzeczy zdobywane z jakichś magazynów, czy magazynów, ale tak głównie z polskich, czy z zagranicy?
Nie, z Polski niestety.
Bo podobno właśnie prawie u nas nie ma już.
Prawie nic nie ma, poza tym chyba nie mamy w naszej kulturze takiego wielkiego szacunku do ciuchów. Przepraszam, że tak mówię, ale takie mam uczucie, że ciuch to jest rzecz, którą każdy włoży, moda może interesująca, ale my nie mamy tego w kulturze, a Włosi, Francuzi mają więcej tych strychów, mniej wojen, które przeleciały przez te strychy.
Wyczyściły wszystko.
Więc tak jakoś jest, na pewno jest więcej ciuchów, więcej materiałów. Poza tym materiały w XIX wieku się bardzo różniły, bo były różne kolonie, no różne bawełny, różne lny.
Farby.
Farby, to wszystko, wszystko ma swoją historię.
A najciekawsze znalezisko albo najciekawszy kostium, który taki...
To znaczy, znalezisko chyba dla Łęckiej. Jak zaczęłam szykować ten film, wymyśliłam jej pierwszy kostium, jej pierwszy kolor. I będąc w Paryżu, w takim sklepie, który najbardziej lubię, bo tam jest tysiące koralików, guziczków, taśmy i są czasami taśmy, które mają tylko 20 cm, a są z 1840, z 1870 i nagle wśród tych wszystkich takich ułożonych, nagle zobaczyłam kolor, paseczki, dotknęłam, wyciągnęłam i się okazało, że jest taśma, która ma dokładnie 4,5 metra, która jest z tafty, tkana, w 1870 roku jest napisana data jeszcze i ten, no wiadomo było, że to był skarb, który był dla Łęckiej.
Jakie to są te kolory Łęckiej?
Oj, nie będę zdradzać.
Nic nie można zdradzić. Dziękuję bardzo w takim razie.
Proszę bardzo.
Dorota Roque-Plo opowiadała o kostiumach, które projektowała do serialowej Lalki. Pawła Maślony, Pawła Demirskiego i Jagody Dudkiewicz. Są wątki mody i są wątki szyku paryskiego, nawet wszyte w te historie. Zresztą one w oryginale też się jakoś tam pojawiały tutaj. Także to wszystko robi wrażenie. Mnie zaskoczyło to, że w jaki sposób są pokazane te różnice klasowe w taki nieszablonowy sposób, bo ta szlachta chodzi w strojach eleganckich, ale nieco sfatygowanych. Że widać po nich, że to jest taka zużyta...
No tak, to były ciężkie czasy. No myślę, że też mimo, że Prus opowiada o tym, jak arystokracja układała się z zaborcą, no to jednak też musimy pamiętać o tym, że po powstaniu listopadowym i po w ogóle wszystkich powstaniach, jakie Polacy wywołali, no... Były reperkusje i tracili majątki, tracili możliwości zysków. No, pauperyzacja wśród tej, i o tym też ta lalka zresztą opowiada, no, to była prawdziwym zjawiskiem, więc no, wydaje mi się, że to jest też ważne, żeby to pokazać i to się bardzo dobrze udaje.
I to jest rzeczywiście w każdym elemencie tego serialu. No, bardzo jestem ciekaw recepcji tego serialu i też bardzo jestem ciekaw tego, bo wydaje mi się, że to jest historia, która no, też nie wchodząc znowu w ocenianie, że ona musi pchnąć ludzi w stronę lektury powieści ponownej.
Będzie już, myślę, kilka wydań kolejnych z rozmaitymi okładkami, bo tak sobie wyobrażam, że może być wydanie lalki z okładką filmową, może być wydanie lalki z okładką serialową. Myślę, że temu służą wszystkie nowe ekranizacje. Za niedługo będziemy mieć nowe Noce i Dnie. Że one po prostu spowodują, że sięgnie się do oryginału. Jedni złośliwie, inni, żeby sobie przypomnieć. Czyli jedni krytykować, inni, żeby sobie przypomnieć. I więc to jest walor, nawet jeśli te ekranizacje nie przypadną do gustu komuś, albo będą po prostu złe. To zawsze jest ten jeden wielki plus, że odżyje oryginał.
Wrzesień miesiącem lalki w Polsce będzie, od razu powiedzmy, że w Polityce będzie twoja recenzja tuż przed premierą serialu. Będziemy też jeszcze rozmawiać z twórcami serialu, to być może w tym cyklu naszym podcastowym. No i oczywiście też opowiadać o tej filmowej lalce. To wszystko we wrześniu, tydzień po tygodniu, także proszę nas śledzić, bo tutaj dużo można stracić, jeśli chodzi
o... Możemy chyba też polecić się nasz pomocnik historyczny.
Pomocnik historyczny o Warszawie czasów lalki, który ukazuje się w najbliższych dniach i który będzie pokazywał wszystko to, po co byśmy chcieli sięgnąć właśnie po obejrzeniu takiej rzeczywistości wykreowanej na ekranie.
Panorama.
Tam jest panorama prawdziwa. Tak. Bardzo dziękuję.
Aneta, ja też bardzo dziękuję.
I zapraszam na kolejne wydania. Zapraszam do śledzenia wszystkich wydarzeń września, miesiąca lalki. Bardzo dziękuję, Bartek Chaciński.